A pan jaki jest?
Niebezpieczny. Tak naprawdę to czytelnicy zdecydują. Przypominam sobie słowa premiera Donalda Tuska podczas gali wręczania nagrody imienia Jana Wejherta, którą organizuje i przeprowadza PRB. Otóż premier, gratulując mi po otrzymaniu nagrody, powiedział ze swoim zniewalającym uśmiechem: pan jest niebezpieczny. Zaskoczył mnie tymi słowami. Do dziś nie wiem, jak mam je interpretować. Może jawię się jako niebezpieczny dlatego, że jestem świadomy tego, co robię i swego potencjału. Może też dlatego, że ten potencjał mogę wykorzystać nie tylko w biznesie. Albo jestem niebezpieczny, bo uderzam biznesowo w nieudolne, nieefektywne państwo, konkurując z nim na wolnym rynku, któremu daleko do wolności. Wygrywam przetargi i w ten sposób obnażam słabość tego państwa.
Premier powiedział to panu i wyjechał do Brukseli?
Powiedział to wtedy, gdy nie wiedział, że obejmie stanowisko przewodniczącego Rady Europejskiej. Ale naprawdę mam w pamięci to zdanie. Pan jest niebezpieczny. Można nawet powiedzieć, że wziąłem je sobie głęboko do serca.
Pan je sobie wziął do serca, czy powinni to zrobić ci, którzy z panem walczą lub zamierzają?
Pozostawię to bez odpowiedzi.
Dla mnie jest w tym zdaniu szacunek dla rywala? A na pewno osoby publicznej, która stoi z boku, pewna swej siły i przygląda się poczynaniom władzy.
Właściwe pytanie brzmi tak. Czy chodzi o szacunek, czy raczej o ostrzeżenie? Słuchaj, młody, nie podskakuj, my nie takich kozaków tutaj mieliśmy.
W filmie Układ poznajemy klarowną sytuację, chociaż moralnie podłą. Albo wchodzisz do układu na naszych zasadach, albo cię załatwimy.
Ja jestem skorpionem. Ze skorpionem się nie zadziera.
Nagroda Polskiej Rady Biznesu imienia Jana Wejherta powstała w 2011 roku. Wyróżnia osoby, które w szczególny sposób zaistniały na polskiej scenie biznesowej i społecznej. Jury przyznaje ją w trzech kategoriach. Sukces, działalność społeczna oraz wizja i innowacja. Zwycięzca każdej otrzymuje 100 tysięcy złotych. Nagrody otrzymali do tej pory prezes PESY Tomasz Żaboklicki, Wojciech Inglot, twórca kosmetyków Inglot, sprzedawanych w 50 krajach, ksiądz Jacek Stryczek, twórca Szlachetnej Paczki i inni. Sam Jan Wejherd, żyjący w latach 1950-2009, był przedsiębiorcą, między innymi założycielem grupy medialnej ITI. Czy widzi pan jakieś organizacje biznesowe dla startupów?
Tak, jestem zaskoczony tempem, w jakim przyrasta ich liczebność i zainteresowanie nimi. Młody biznes stanowi dla mnie największą nadzieję, że coś się zmieni, począwszy od akademickich inkubatorów przedsiębiorczości. Tę świetną inicjatywę promuje Dariusz Żuk, który jest jednym z inicjatorów, współtwórców i promotorów inkubatorów. Walczył o to, aby każdy student jeszcze na uczelni mógł założyć swój pierwszy biznes, dostać pieniądze z Unii Europejskiej na rozkręcenie firmy i nie martwić się ewentualną stratą. Bo pozostawmy to bez złudzeń. Pieniądze na debiut w biznesie w większości są pieniędzmi straconymi. Są to przedsięwzięcia o kruchych podstawach finansowych, ale dzięki nim młodzi ludzie zyskują doświadczenie. Dopiero drugi czy trzeci biznes wypali, a jeden na 20 stanie się biznesem międzynarodowym. Ale nie ma lepszego sposobu na hodowanie młodego biznesu. Mamy organizacje typu JCI International, które skupiają dojrzalsze firmy należące do ludzi przed ukończeniem 30. Mamy YPO, Young Presidential Organization, skupia CEO, po polsku dyrektorów zarządzających, do 50 roku życia. YPO to międzynarodowa organizacja, do której również należę, gdzie spotyka się naprawdę waga ciężka, bo do niej należy prezes eBay John Donahoe. Jeśli chodzi o oddziaływanie tych organizacji, to przykładowo, jeśli YPO chce się spotkać z prezydentem Obamą, wówczas on nie robi z tym większych problemów. Gdy jej członkowie pragną omówić z sekretarzem stanu w rządzie USA dyplomatyczne wsparcie dla biznesu, to on także nie zamyka im drzwi przed nosem. Pokazuje tu zupełnie inną kulturę rozmów, zainteresowania, życzliwości dla biznesu. Kiedyś z polskim oddziałem YPO pojechałem na spotkanie z oddziałami niemieckim i maltańskim na Malcie. podjął nas prezydent tego państwa z ministrem finansów. Rzecz nie do wyobrażenia w warunkach polskich. Jedyna narracja, jaką rząd od czasu do czasu podnosi w sprawie biznesu, oprócz kolejnych posunięć w obszarze podatków, to słynne jedno okienko. Czyli albo poruszamy się w sferze daj, albo mitów i baśni. Dziwię się, że jeszcze nie powstała książka Mity i podania polskiej administracji. Mamy więc mityczne jedno okienko i siedzącą w nim urzędniczkę. Pytam, jak można mówić o jednym okienku w czasach cyfryzacji? Nie do wyobrażenia. Nasi ministrowie pracują nad tym, jak sprawić, by w jednym miejscu złożyć 10 papierów. Oni nie pracują nad tym, żeby tych papierów nie było. Tylko wymyślają latami proces, jak dokonać złożenia dokumentów, aby w miarę szybko założyć działalność gospodarczą. To też jest żałosne. Większy komentarz do tej sytuacji spowoduje, że będę wpadał w jeszcze większą żałość, więc zamilknę.
Czy pan i tu czuje moc, żeby to zmienić?
Don Kiszotem nie jestem. Mogę zmieniać pocztę w Polsce, co mi się udaje.
Sporo pan już powiedział na temat warunków dla biznesu w Polsce. O tym, jak politycy i urzędnicy grają z przedsiębiorcami. Powiedział to w sposób otwarty, bez politycznej poprawności, za którą kryją się często obłuda i interesy jakichś grup.
Nie mam oporów przed mówieniem tego, co dla mnie jest prawdą. Inni mogą mieć swoje prawdy, ale przecież one z założenia nie są moje.
Pan się nie da łatwo zamknąć.
Pewnie, że nie.
Jak wygląda, nazwijmy ją, procedura na wypadek zatrzymania? To znaczy, gdyby jednak przyszli po pana o 6:01, gdy będzie minuta po ciszy nocnej i dobre światło dla kamer telewizyjnych, więc przy okazji byłoby widowisko. Proszę powiedzieć o instrukcjach dla żony.
Tak, jak już powiedziałem, Anna wie, pod jakie numery musi zadzwonić, żeby moi pracownicy zaczęli działać.
Czy ma pan spakowaną małą walizkę z piżamą i szczotką do zębów?
Ponieważ ciągle podróżuję, to taką walizkę mam obok cały czas. Poza tym sądzę, że na te 48 godzin w celi dostałbym od państwa odpowiednie utensylia do higieny. Dodam jeszcze na koniec tej części książki, że chciałbym żyć w kraju, w którym buduje się partnerstwo między administracją, przedsiębiorcami i innymi organizacjami. Niezależnie od tego, czy jest to urząd gminy, spółka Skarbu Państwa czy prywatna firma. Jeśli dla menedżerów organizacji o różnym zasięgu i własności to wciąż jest niewiadoma, której należy się bać, będę generował światło w tunelu. I tak we wrześniu 2014 roku znowu podjęliśmy próbę rozmów z Pocztą Polską. Ich celem było wspólne użytkowanie infrastruktury. Współdzielenie placówek oznaczałoby dla InPostu odpłatne korzystanie z oddziałów pocztowych Poczty Polskiej. Poczta zaś miałaby dostęp do paczkomatów i placówek InPostu. Dobrą atmosferę do podjęcia współpracy tworzą nastawieni prorozwojowo urzędnicy. Wiceprezes UKE Karol Krzywicki wręcz zachęcał operatorów pocztowych do współpracy. Prognozował tym polepszenie terminowości i jakości obsługi przy spadku cen przesyłek. I przestawienie się całego sektora logistycznego na cyfryzację procesów. Modernizacja, innowacje, automatyzacja i informatyzacja usług logistycznych oraz pocztowych to jest przyszłość. Jeśli duch współpracy i zdrowej konkurencji pozwoli nam współpracować, wówczas do opisu rynku pocztowego w kraju nie będziemy używać bokserskiej terminologii. Wierzę, że zawsze jest moment na zmianę.
Komunikat prasowy z 24 kwietnia 2015 roku. InPost, największy prywatny operator pocztowy w Polsce i twórca międzynarodowego sukcesu paczkomatów, podpisał z Pocztą Polską umowę na płatny dostęp do infrastruktury pocztowej. Jej kluczowym elementem jest udostępnienie InPost ponad 115 tysięcy zestawów skrytkowych, z których do tej pory mogli korzystać jedynie listonosze Poczty Polskiej. Umowa obowiązywać będzie na terenie całego kraju i stanowi milowy krok we współpracy operatorów z branży pocztowo-kurierskiej w Polsce. Dzięki zawartemu porozumieniu InPost dostarczy korespondencję do ponad 500 tysięcy odbiorców nieposiadających prywatnej skrzynki odbiorczej.
A więc udało się. A to dopiero początek tego, jak można wspólnie prowadzić polski biznes pocztowy. W kolejnej części książki otworzymy kilka skrytek w słynnych paczkomatach InPost.